pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Adriana Andrzejewska, witam Państwa. Dziś porozmawiamy o pracy dla młodych ludzi, a konkretnie dla absolwentów szkół wyższych, bowiem rok akademicki już się skończył, trwa sesja, tegoroczni absolwenci, jak tylko zdadzą tę sesję i się obronią, to pewnie będą szukać pracy. I o tym, jak ten rynek pracy dla nich wygląda, będziemy dziś rozmawiać z moimi gośćmi. Są z nami w bydgoskim studiu dr inżynier Franciszek Brąberek, rzecznik prasowy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Oraz zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, pan Ryszard Maciejewski.
Dzień dobry Państwu.
A w trońskim studiu są ze mną pani Ewa Banaszak, kierownik Biura Karier Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Witam Państwa.
Justyna Kłosińska, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kierunku dziennikarstwo.
Dzień dobry.
Oraz pan Karol Polasik, wiceprezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, który zresztą prowadzi też firmę informatyczną.
Witam serdecznie.
Do dyskusji mogą też oczywiście włączyć się nasi słuchacze, jeżeli chcą się podzielić swoimi doświadczeniami, refleksjami. Można dzwonić pod numer telefonu 52 345 50 90. A my zacznijmy od Urzędu Pracy, czyli od takich twardych statystyk i faktów. Według Państwa danych, absolwentom jakich kierunków najłatwiej, a jakim najtrudniej znaleźć pracę po studiach? Pan dyrektor Ryszard Maciejewski.
Zdecydowanie są poszukiwani absolwenci studiów technicznych. Szczególnie specjaliści w branży IT, no generalnie wszelkiego, no wszelkich specjalności i inżynierowie. Inżynierowie budownictwa, inżynierowie mechanicy. Generalnie, no tak jak mówiłem, ludzie po studiach technicznych są poszukiwani, no są na wagę złota w tej chwili wśród pracodawców.
A to się jakoś zmienia w ostatnich latach? Jakieś preferencje pracodawców? Czy to jest właśnie taka stała?
To jest od wielu lat stała preferencja. Jest zapotrzebowanie na absolwentów studiów technicznych. Niestety bardzo słabe zapotrzebowanie jest na absolwentów studiów humanistycznych.
Zaraz zapytamy a propos studiów technicznych pana rzecznika z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, ale najpierw chciałam zapytać panią Ewę Banaszak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Biura Karier. Proszę powiedzieć, bo państwo badają losy absolwentów, prawda? Czy rzeczywiście tak ciężko jest tym humanistom?
Tak, i zachęcam też państwa do tego, żebyście zajrzeli na naszą stronę, bo tam publikujemy wyniki badań losów absolwentów. Prowadzimy te badania co roku już od 2009 roku, czyli już całkiem spore mamy zasoby wiedzy. I bardzo dużo można się dowiedzieć o tym, jakie prace wykonują, też czy pracują zarobkowo, czy kształcą się dalej. Jest taka zakładka dla wydziałów i potem, gdzie pracują absolwenci. Zgadzam się z panem, że absolwenci kierunków ścisłych, technicznych są potrzebni. To też się potwierdza w naszych badaniach. Jednak, może to państwa zaskoczy, ale również humaniści, szczególnie filolodzy i tutaj na czele listy u nas plasują się germaniści. Bardzo brakuje germanistów. No my nie jesteśmy uczelnią techniczną. My kształcimy właśnie humanistów i muszę państwu powiedzieć, że tak jak brakuje informatyków, tak samo brakuje germanistów na rynku. Również bardzo dobrze radzą sobie rusycyści, filolodzy angielscy, to chyba nie jest zaskoczenie. No i takie kierunki jak finanse, rachunkowość, w ogóle wszystkie te ekonomiczne kierunki. No i oczywiście to, co tutaj już było wspomniane, kierunki informatyczne, techniczne.
A jak to jest na UTP? Bo chyba z tego, co wiem, to państwa absolwenci tego problemu ze znalezieniem pracy nie mają. Mało tego, już chyba w trakcie studiów są rozchwytywani.
No tak, nasi absolwenci, a właściwie studenci jeszcze, studiując na ostatnim semestrze, pracują. Rzadko można spotkać na uczelni studenta, który nie pracuje w różnych formach, czy to umowa zlecenie, czy jakiś kawałek etatu. Czy inne formy, umowa o dzieło, które wynegocjuje z pracodawcą potencjalnym. Więc naprawdę z tym problemem, zresztą to już zostało pokazane wcześniej, nie spotykamy się, żeby nasi absolwenci nie mieli pracy. No, cieszy nas to, bo no, uczelnia, taki nasz jest cel, taka misja, żeby kształcić absolwentów, którzy są potrzebni na rynku pracy. Jedynym naszym problemem to jest, że tak sprostać tym wszystkim oczekiwaniom, które zakłady, firmy zgłaszają. Nie zawsze nam to się udaje, bo pewne przepisy, pewien cykl kształcenia jest taki, jaki jest, a pracodawcy swoje potrzeby formują no, tak, że chcieliby na przykład za semestr absolwentów z danej dziedziny. No i tutaj z tym jakoś staramy się uporać, chociażby tak na przykład ostatnio dla PES-y została uruchomiona specjalność pojazdy szynowe i otwieramy się trochę na inne kierunki. Do tego współpraca z firmami, zarówno tymi firmami, które tutaj są w naszym otoczeniu, w naszym regionie, ale także sięgamy do firm tych międzynarodowych, jak Atos, Nokia, Intel, czy MiTuToyo, Bayer, BASF, więc do tych potentatów, którzy pomagają nam także w tym kształceniu, więc nasi absolwenci są do tego dobrze przygotowani i tutaj no, szybko znajdują pracę.
Zaraz wrócimy do tej współpracy z pracodawcami, bo to oczywiście jest głębszy temat, ale jeszcze chciałam zapytać naszą absolwentkę, Justynę Kłosińską, akurat absolwentka tego humanistycznego kierunku, humanistka. Jak to jest z tą pracą po studiach? Trudno było odnaleźć się na rynku pracy?
To zależy od tego, co się robi na studiach, tak naprawdę. To, czy się jakby ogranicza do tego, żeby wyłącznie studiować, odbierać stypendium i zaliczać egzaminy. Czy to, że robi się o wiele, wiele więcej? Czy robi się praktyki w czasie studiów? Czy odbywa się jakieś dodatkowe kursy? Czy uczestniczy się w ogóle w tym takim życiu studenckim i poznaje się na przykład ludzi? Czy chodzi się na konferencje? Czy uczestniczy się w tych wszystkich wydarzeniach, w których powinno się brać udział? Od tego zależy naprawdę mnóstwo. Czy zdobywa się te znajomości? Czy poznaje się te nowe miejsca i tych odpowiednich ludzi, którzy, wiadomo, później bardzo mocno pomagają?
No wiem, że tutaj mówisz ze swojego doświadczenia, bo rzeczywiście w trakcie studiów nie próżnowałaś i to nie było tak, że chodziłaś tylko na zajęcia, ale też w bardzo wielu miejscach się udzielałaś.
W bardzo wielu miejscach i z bardzo wieloma ludźmi tak naprawdę, którzy potem naprawdę bardzo mocno pomagają. I też to daje takiej ogłady życiowej tego, że niekoniecznie jest tak, że pójdziemy, drzwi będą otwarte, damy papier i powiemy, hej, jestem absolwentem, mam dyplom, mogę pracować, ale każdy zapyta, ale jakie masz doświadczenie? No i wtedy my wyciągamy ten drugi papier i mówimy, tutaj byłem, odbyłem staż, odbyłem praktykę i wtedy jest naprawdę wiele prościej.
A pracujesz w zawodzie?
Nie. Nie pracuję w zawodzie, ale jakby w czasie studiów odkryłam bardzo, bardzo wiele innych kierunków, do których no, chyba lepiej przygotowała mnie praktyka niż studia, ale fajne jest to, że można takie rzeczy w sobie odkrywać w czasie nauki.
Właśnie ta praca, a praca w zawodzie to też są takie dwie różne kwestie. Czy państwo jako uczelnie badają to, czy wasi absolwenci pracują w zawodzie, czy tylko sprawdzają, czy w ogóle pracują? Może najpierw UMK.
To jest piękny temat. To jest temat rzeka, morze. Co to znaczy pracować w zawodzie? Jak badać to, czy ktoś pracuje w zawodzie? No, myślę, prościej jest zapytać informatyka, czy pracuje w zawodzie. Automatyka, absolwenta automatyki, robotyki. No ale na przykład, jeżeli my mamy takie kierunki jak politologia, filozofia, co to znaczy pracować w zawodzie? My pytamy w naszych badaniach o wykorzystywanie wiedzy zdobytej na studiach. Czy wykorzystujesz to, czego się nauczyłeś podczas studiów?
Czyli czy ten kierunek studiów tak. był przydatny w wykształceniu tak, tych umiejętności?
Tak. I na przykład no możemy zapytać, czy siedząca z nami w studiu absolwentka wykorzystuje swoją wiedzę wyniesioną ze studiów.
Wywołana do tablicy Justyna.
No to tak byś
można powiedzieć, że tak, aczkolwiek to jest jeszcze strasznie taki wąski temat, bo jest ogromna różnica między tym, czego uczono nas na studiach tak teoretycznie, a tym, czego uczyli nas wykładowcy praktycy, którzy tak naprawdę przekazali nam właściwie w całości wiedzę, którą też zdobyli od innych praktyków. I to też jest zupełnie różny temat z tym, czego się uczymy tak naprawdę na studiach i z czego zdajemy egzaminy, a tym, co nam się potem w życiu przydaje, zwłaszcza jeżeli chodzi o pracę, no na przykład dziennikarza.
UTP, czy u państwa pracują pewnie w większości, prawda, absolwenci w zawodzie, czy jednak zdarza się, że gdzieś poza tym zawodem znajdują pracę?
No, zdecydowanej większości absolwenci nasi znajdują pracę w swoim zawodzie, aczkolwiek no, w tej chwili już coraz częściej mówi się o tym, że uczelnia, czy rolą uczelni jest dobre przygotowanie, danie absolwentowi dobrych podstaw do tego, żeby się znaleźć na rynku pracy, a więc żeby ten, miał ten fundament i mógł tą pracę inżynierską znaleźć. Natomiast potem no, to już jest problem kształcenia dalszego. I niektórzy mówią, że ta wiedza zmienia się, podwaja się w ciągu 2 lat w tej chwili. Tak jest tempo, więc no, absolwenci muszą nadążać i ten kontakt z uczelnią mieć dalszy, żeby pozostać w zawodzie, czy nawet też i zmieniać swój zawód w zależności od potrzeb, od zmiany tego, co się w gospodarce dzieje.
Przypominam, że w naszą dyskusję oczywiście mogą się włączyć słuchacze, mogą się podzielić swoimi doświadczeniami. Jak to było po studiach ze znalezieniem pracy? Czy młodzi ludzie mają z tym problem? Można dzwonić pod numer telefonu 52 345 50 90. A ja bym chciała teraz się zwrócić do przedstawiciela pracodawców wreszcie, pan Karol Polasik. Czy absolwentów uczelni odnajdują państwo taką wiedzę i takie umiejętności przede wszystkim, których państwo oczekują?
To znaczy jeszcze bym się chciał troszeczkę odnieść do tego trendu, bo faktycznie od 10 lat, ja bym powiedział nawet dłużej, jest taki trend i on się nasila. To znaczy, że te kierunki ścisłe, one odgrywają tutaj kluczową rolę. I faktycznie przedsiębiorcy w coraz większym stopniu potrzebują absolwentów, którzy są w stanie realizować zadania w ich firmach po tych technikach informatycznych, technicznych. Natomiast też pamiętajmy, że na różnym poziomie, i to jest jakby bardzo ważne, że zarówno po studiach wyższych, jak i też w kierunkach takich bardziej technicznych, szkołach zawodowych i technikach, tu bym chciał jakby to jakby dodatkowo dodać do tej dyskusji. Natomiast jeszcze, jeżeli chodzi o kierunki humanistyczne, znaczy warto zauważyć, że one jakby jak najbardziej są potrzebne na rynku pracy, tylko nie w takiej ilości, jakim teraz jest jakby podaż absolwentów, moim zdaniem, i to też jakby przedsiębiorcy, można powiedzieć, zgłaszają i obserwują do tego stopnia, że nawet większe firmy jakby na własny użytek realizują takie programy przekwalifikowania, czy jakby widząc wiele zdolnych osób po kierunkach humanistycznych, jakby doszkalają osoby. Ale tutaj nasza absolwentka powiedziała bardzo ważną rzecz, też bym chciał nawiązać. To znaczy, bardzo ważne jest to, jak absolwenci w czasie studiów jakby jak funkcjonują, to znaczy czy tylko studiują, czy mają coś więcej, jakby poznają różne dziedziny życia, jakby uczą się tego życia, wchodzą w interakcje, poznają ludzi, różne jakby biznes, czy w ogóle świat gospodarczy, dlatego że co się okazuje? Dzisiaj ktoś, kto jakby skończy filologię, na przykład francuską, i jakby doskonale zna ten język, można powiedzieć, że praca w zawodzie to jest, kiedy on będzie tłumaczem, na przykład, ale wcale niekoniecznie, bo okazuje się, że firmy poszukują osoby ze świetną znajomością języka i tylko na przykład doszkalają z zarządzania projektami, i taka osoba funkcjonuje już na przykład jako osoba zarządzająca projektem, na przykład w branży IT, a kluczowa na tym stanowisku jest umiejętność posługiwania się językiem. Dlatego właśnie bardzo, bardzo ważne są też te kierunki humanistyczne, natomiast no, tylko te najlepsze, wybitne osoby i te, które wchodzą, poznają środowisko, mają jakby szansę łatwo się odnieść na tym rynku pracy.
W którejś z rozmów z pracodawcami usłyszałam takie zdanie, że często młode osoby, właśnie takie tuż po studiach, mają bardzo wysokie wymagania w stosunku do tego, co potrafią. Czy pan to potwierdza?
To znaczy, po części tak. To znaczy, trzeba przyznać, że teraz ten rynek staje się faktycznie rynkiem pracownika. Myślę, że można powiedzieć spokojnie, że paręnaście lat temu, czy parę lat temu w niektórych regionach był to rynek zdecydowanie pracodawcy. Szczerze powiedziawszy, ja mam taki pogląd, że i jeden, i drugi etap w cyklu takim gospodarczym jest potrzebny. Tak jak patrzymy na przykład na giełdę, to ona raz spada, raz rośnie. Okazuje się, że oba te momenty mają swój sens, bo kiedy akcje spadają, na przykład spółki kupują, inwestują, prawda, przejmują inne podmioty. Kiedy rosną, jakby inne zachodzą procesy na giełdzie. I tak samo tutaj. Jeżeli mamy rynek pracodawcy i jak to jest wielu absolwentów, jest jakby większa stymulacja studentów do dokształcania się, do zmieniania zawodów, jakby jest jakby taki moment, gdzie kandydaci do pracy jakby są bardziej mobilni. Z kolei no, ten rynek pracownika powoduje, że no, jakby jest ten moment, kiedy faktycznie jest poprawa płac, poprawa warunków i tak dalej. Więc jakby oba te momenty są potrzebne. Znaczy faktycznie teraz jest tak, że w tych branżach, w których brakuje pracowników, jest to branża informatyczna, czy w ogóle nowych technologii, nowych mediów, branża oczywiście urządzeń, robotyki, te nowe branże, brakuje, jest to rynek pracownika, ale wydaje mi się, że ja bardzo wierzę w to nowe pokolenie. To znaczy ja widzę, że osoby, które się czasem mówi z pokolenia już tam Z, czy jeszcze kolejnych, one są bardzo samoświadome. To jest bardzo ważny proces w takim rozwoju, w pracy nad sobą. I mimo, że one dużo wymagają, to one bardzo dużo wnoszą do zespołów. My mamy, nawet w Obacom, jak zatrudniamy ludzi, to coraz częściej zatrudniamy faktycznie osoby, które są na ostatnich latach studiów. I faktycznie te osoby wnoszą do zespołu często no, równie dużo, jak osoby z dużym doświadczeniem. No to jest związane nawet z tym, co było przed chwilą powiedziane, że ten przyrost wiedzy jest bardzo duży. W zasadzie my nawet rekrutując, i to też widzimy, że to jest pewien trend taki w HR-ach, w firmach, że coraz bardziej się skupiają firmy, i to jest słuszne moim zdaniem, na tych takich miękkich kompetencjach, interpersonalnych czy percepcji. Znaczy ważniejsze jest, czy ktoś jest otwarty na wiedzę, jest pomysłowy, umie się uczyć, przecież szybko uczy, niż to, co on konkretnie w tym momencie wie. Dlatego, że jest taki przyrost wiedzy i tak zmienia się taka rzeczywistość wokół nas, że no, to jest po prostu ważniejsze tak naprawdę.
Jak to jest z tymi wymaganiami? Tutaj pytam Justynę Kosińską, naszą absolwentkę. To jest tak, że wy młodzi ludzie jesteście tak świadomi swoich umiejętności, tak pewni siebie, że przychodzicie do pracodawcy i mówicie, chciałbym umowę o pracę, 3000 na rękę, za mniej nie pracuję.
To zależy, bo są takie dwa typy studentów. Albo się ma ogromne wymagania i mówi się super i wiem, ile umiem, wiem, ile potrafię, wiem, jakie są standardy i warunki i nie dam po prostu sobie jakoś tak wytłumaczyć, że jest inaczej, bo jestem młody. Bo czasami tak się zdarzało naprawdę, że mamy dwóch pracowników, ten sam etap, ta sama wiedza, ale ten jest starszy, bardziej doświadczony, ten jest młodszy, więc jakby różna pensja. Studenci są bardzo na to cięci, są nastawieni od razu z góry, że nie, muszę walczyć o swoje, muszę pokazać, że skoro umiem, to chcę mieć za to dobre pieniądze. I jest to taka druga grupa studentów, którzy po prostu mają przepięknie kolorowy świat i myślą, że idą na studia po to, żeby dostać pracę, a jak skończą studia, to ta praca przecież na pewno będzie i będzie czekała z otwartymi drzwiami, aż oni tam wejdą i da im od razu 5000 na rękę. No to nie jest zwykle tak do końca pięknie i kolorowo. Mało tego, nas na studiach też jakby przyzwyczajają do tego, że no wiadomo, nie możemy siedzieć wyłącznie w ławkach, musimy robić coś ponad to, bo nikt nie będzie na nas cały czas czekał. Więc my też jakby nabywamy takiego przekonania, że trzeba trochę na tym rynku zawalczyć o swoje i trzeba pokazać, że studia ukończyło kilkadziesiąt osób, ale to ja jestem na tym stanowisku i to ja tę pracę na pewno dostanę, bo to ja jestem lepszy niż wszyscy, więc jeżeli ktoś już z takim nastawieniem wychodzi w świat i wie, że doświadczenie, które zebrał, nauka, którą zebrał, jest wyższa niż innych, no to wtedy naprawdę wchodzi z mocnym impetem w drzwi pracodawcy i mówi, chcę, wymagam, mam wiedzę, czy pan to wykorzysta, to już pana sprawa.
A czy walcząc o tę pracę, walczycie też wy, młodzi ludzie, o umowę o pracę, czy nie ma to takiego znaczenia w tym młodym wieku? Nie zastanawiacie się, czy to jest zlecenie, dzieło?
To też bywa różnie, bo są tacy, którzy po prostu łapią się tego, że fajnie jest praca i na razie się zarabia i jest okej, a są tacy, którzy już zaczynają myśleć trochę bardziej i trochę głębiej, co mnie przeraża, że w tym wieku już zaczynamy myśleć na przykład o emeryturze, o tym, czy będziemy ją mieli wypłacaną, o tym, czy będą nam się lata liczyły, czy jak pojedziemy za granicę, to nam się jakoś doda, czy nie. Więc no, to zależy jeszcze w którym środowisku i po jakich kierunkach, ale zazwyczaj tak, zazwyczaj jest takie już, że no masz umowę, fajnie, masz pieniądze, ale czy masz umowę o pracę? Jest, aha, no nie mam. No to stary, zmieniaj pracę, bo nie będzie ci się fajnie to liczyło w przyszłości.
Z perspektywy Urzędu Pracy właśnie chciałam zapytać, te oferty dla młodych po studiach, to są oferty umowy o pracę, czy jednak dzieło, zlecenie, jak to wygląda?
Więc jeżeli chodzi, jak mówimy, o oferty dla młodych, nie ma, jest zasada powszechnego dostępu, równości do wszystkich ofert pracy dla każdego klienta Urzędu Pracy, więc my tutaj nie mamy prawa nawet dzielić oferty dla ludzi, że to jest oferta dla ludzi młodych, to jest oferta dla ludzi starszych. Wszyscy mają na tej no, taki sam dostęp do wszystkich ofert pracy, tylko mogę powiedzieć, jakie są no, tendencje. Różnie w tej chwili jest. No, wszystko zależy od specyfiki pracodawcy. Są pracodawcy, którzy no, robią wszystko, żeby to jednak no, nie była normalna umowa o pracę. Są pracodawcy, którzy bez problemu oferują umowy o pracę. Nawet się spotykamy z takimi postawami ludzi, że nieraz osoby bardziej poszukujący pracy nieraz wolą ofertę, umowę zlecenie czy umowę o dzieło niż normalną ofertę pracy. Ale tu chciałem nawiązać też do tego, co tutaj wcześniej padło, że tutaj, co pani mówiła o tym, że młodzi ludzie tak no niezbyt tak, jak to się mówi, w tej chwili nie bardzo się zastanawiają, jaki rodzaj pracy jest, jaki jest rodzaj umowy o pracę. I niestety my to widzimy, już patrząc na akta osób, które się u nas rejestrują. I to jest niestety tak, że osoby młode z reguły mają, mówiąc tak potocznie, straszny bałagan w swojej dokumentacji, żeby udokumentować i trudności, żeby udokumentować swój przebieg pracy zawodowej. Po prostu no, bardziej często zależy na tym, żeby w ogóle mieć pracę, niż żeby ta praca była faktycznie udokumentowana. A mogę powiedzieć już z doświadczenia własnego, że te 30-40 lat pracy to tak szybko mija, a później się okazuje, że był jakiś okres pracy, no, który tam no, nieraz kilka dni brakuje, kilkanaście dni do czegoś później w ostatecznym rozliczeniu brakuje. Dlatego też, jak już tu mówimy o pracy dla ludzi młodych, to apeluję, żeby od samego początku, od pierwszej pracy już zadbać o właściwą dokumentację. Jeśli umowa zlecenie, mieć tą umowę na piśmie, mieć dowód na to, że ta umowa była rzeczywiście wykonana, czy było dowiedzieć się, czy było zgłoszenie tej umowy, czy ta umowa była, mówiąc potocznie, ozusowana. Bo te wszystkie rzeczy się liczą, czas szybko biegnie, a później no, nieraz trudno znaleźć pracodawcę, żeby nieraz uzupełnić wymaganą dokumentację. Czyli na to od samego początku też proszę bardzo zwracać uwagę.
Często też się mówi o tym, że pracodawcy chcieliby po pierwsze młodego pracownika, ale po drugie z dużym doświadczeniem. Czy ci młodzi ludzie mają szansę zdobyć to doświadczenie na studiach? Najpierw zapytam UMK.
No to ja jeszcze chciałam powiedzieć, że a propos tego wykazywania doświadczenia, rzeczywiście są troszeczkę tutaj dylematy, ale widzę, że wiele osób, które przychodzą do nas, bardzo uczciwie podchodzą do pisania swojego CV i zdarza się, że nie wpisują nawet wszystkich swoich doświadczeń, bo uważają, że jeżeli na przykład nie mają potwierdzonej jakiejś działalności w kole naukowym, na piśmie albo działalności w organizacjach studenckich, to nie powinno się to znaleźć w dokumentach, co oczywiście nie jest prawdą. To jest tak, że jeżeli mamy...
I tak pracodawca zweryfikuje, prawda?
Właśnie to tak. Podczas pracy. I to jest moja odpowiedź na to pytanie, że możemy budować to doświadczenie też poprzez takie działania, o których tutaj mówiła nasza pani absolwentka, czyli takie aktywności w czasie studiów. To jest bardzo ważne. Działalność w samorządzie, w radiu studenckim, ale też na przykład pomoc w prowadzeniu firmy rodzinnej, co jest bardzo często w ogóle pomijane przez osoby, dopiero jak się rozmawia, to wychodzi, że ktoś ma mało czasu na robienie praktyk czy na jakieś aktywności oprócz studiowania, no bo pomaga rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa agroturystycznego albo mają jakąś firmę logistyczną. Jak to nazwać? To nie jest wolontariat. No praktyki też to raczej nie są, ale to też jest właśnie takie doświadczenie, które bardzo wzmacnia to curriculum vitae, no i oczywiście to buduje umiejętności. Więc ja myślę, że szans na budowanie doświadczeń w czasie studiów, to jeszcze raz mogę podkreślić to, że jest bardzo dużo i też jest więcej pracy w ogóle, takiej, którą można wykonywać za pieniążki. Praktyki płatne są częstsze. No i właśnie to jest też takie zjawisko, że wolontariatów, praktyk jest naprawdę multum. tutaj jest do wyboru, do koloru, ile tylko osoba miałaby chęci i ochoty, to tyle może robić.
To są te zajęcia poza uczelnią, a czy sama uczelnia też jakieś takie praktyczne, mocno praktyczne zajęcia na przykład z pracodawcami organizuje? Pewnie UTP tego typu zajęcia ma.
No my coraz częściej wchodzimy w tą twardą współpracę z przedsiębiorcami, z różnymi firmami, po to, żeby studentom dać szansę łatwiejszego wejścia na rynek pracy, żeby oni mogli już w czasie studiów poznać się z tą rzeczywistością gospodarczą, jaka istnieje, zarówno w tej części technicznej, jak i organizacyjnej. Tutaj chociażby można, czy możemy pokazać, że obecnie realizujemy 7 projektów z Power, to jest program operacyjny, w którym studenci odbywają staże zarówno w firmach krajowych, jak i zagranicznych. To są różnego rodzaju inne zachęty. Chociażby występują czy startują studenci w konkursach, które są dla nich ogłaszane przez firmy zewnętrzne, realizują określone projekty i sprawdzają się, czy wygra, czy nie wygra. Jak wygra, to potem jest ciąg dalszy, jest nagroda, ale jest też ciąg dalszy realizacja, czy w jaki sposób uczestnictwo w tej realizacji tego projektu. To są takie standardowe zajęcia, które są organizowane bezpośrednio w firmach, ale także zatrudniamy, czy pracownicy firm przychodzą do nas na uczelnię i prowadzą zajęcia, wykłady, pokazy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ten postęp techniczny jest tak duży, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego mieć u siebie. I firmy też to rozumieją, a chcą zadbać o to, żeby mieć dla siebie dobrych absolwentów. Aktywnie się włączają. Tutaj na przykład PESA czy Atos Nokia w tej chwili trwają prace nad przygotowaniem kierunku takiego wspólnego informatyka. Więc te działania dotyczące jak najlepszego przygotowania absolwentów już trwają w trakcie standardowego programu studiów. Staramy się, żeby studenci wychodząc byli dobrze przygotowani, a z drugiej strony, żeby pracodawcy już ich znali, bo te częste kontakty, chociażby jak staże, które wymieniłem, powodują, że oni już wiedzą, jacy to są absolwenci, jak są przygotowani i na co można liczyć.
A czy te programy studiów też są konsultowane na przykład z pracodawcami, z jakimiś firmami?
No tak, jak tutaj wspomniałem o tym, tej specjalności pojazdy szynowe dla PES-y, to był program, który był uruchomiony wspólnie z PES-ą. Wspomniałem o informatyce, program, który jest współpraca nad opracowaniem tego z Atosem, z Nokią. To są kierunki technologiczne, chociażby w których udział biorą firmy niemieckie DMG MORI, Mitu Toyo, na Wydziale Rolniczym Bayer włącza się w kreowanie kierunku studiów programu. Więc uważamy, że w tej chwili bez współpracy, ścisłej współpracy z przemysłem, z firmami, te programy nie były pełne. Chcemy, żeby zresztą do tego nas zmuszają jak gdyby troszkę inne wymagania dotyczące chociażby zasad kształtowania programów studiów. Chodzi nam o to, żeby te programy nadążały za potrzebami gospodarki.
A jak pracodawcy oceniają... chciałam zapytać pracodawcę, ale niestety chciałabym jeszcze oddać głos naszemu słuchaczowi, bo tu widzę dzwoni, także zaraz tutaj oczywiście przedstawiciel pracodawcy posłuchamy opinii, ale najpierw sprawdźmy opinię słuchaczy. Halo, dzień dobry. Halo, słyszymy się? Halo? Niestety słuchacz nam się rozłączył, więc pytanie do pracodawcy. Czy rzeczywiście te programy, są Państwo z nich zadowoleni, z programów studiów? Czy ta współpraca między pracodawcami a uczelniami dobrze się układa?
To znaczy, myślę, że kierunek jest dobry, zmian. To znaczy, uczelnie faktycznie są coraz bardziej otwarte na to, żeby te programy modyfikować, czy nawet wręcz autorskie programy z firmami, tak jak tutaj wspomniana PESA, czy właśnie na UTP, czy inne tego typu przedsięwzięcia, żeby tak realizować to wspólnie. Znaczy, w kraju mamy już coraz więcej takich przypadków i myślę, że nasze województwo gdzieś tam idzie za tym, ale co do tempa powiedziałbym, że raczej należałoby to mocno przyspieszyć. Znaczy, dlatego, że bardzo przyspiesza gospodarka i to jest głównie obszar tych technicznych rzeczy informatycznych. I tu właśnie następuje takie mocne przyspieszenie technologiczne i w związku z tym no dzisiaj już jakby nie da się wprowadzić tych absolwentów na rynek w takim stopniu gotowym, żeby oni faktycznie byli w stanie od razu podjąć taką efektywną pracę. Ten ciężar gdzieś się przenosi na pracodawcę. Oczywiście oni podejmują to wyzwanie, ale prawda jest taka, nawet z własnego doświadczenia, ale też to, co obserwujemy w izbie, to, co mówią nam firmy, kiedy mamy różnego rodzaju panele, dyskusje, czy jakby poruszamy ten temat. Pracodawca, który posiada dwóch absolwentów i obaj mają powiedzmy wiedzę na podobnym poziomie, tylko jeden skończy na przykład bardziej troszeczkę renomowany kierunek, ale jest bardziej pasywny, a drugi jest zaangażowany w różnego typu projekty, jest osobą, która wykazuje więcej cech kreatywnych, jakieś może na przykład przedsięwzięcia startupowe podejmował, różnego typu takie rzeczy, no zdecydowanie wybierze w większości tego, który jest kreatywny, jest otwarty, dlatego że on i tak musi mocno wdrożyć we własne procesy produkcyjne, inżynieryjne, we własne produkty i tak dalej, więc jakby to daje mu większą pewność, że ta osoba się zaadoptuje do tej sytuacji.
Przypominam, że nasi słuchacze mogą dzwonić. Tutaj jeden telefon mieliśmy, ale nie zdążyliśmy odebrać. 52 345 50 90 to jest telefon do nas. Można wyrazić swoją opinię, ale jeszcze właśnie a propos tego, co pan mówił, to też jak słyszę, umiejętności miękkie są istotne dla tych pracodawców. Czy państwo obserwują, że rzeczywiście ci studenci wychodzą, mówiąc kolokwialnie, ze studiów również z tymi umiejętnościami, nie tylko tymi na papierze, ale też tymi takimi właśnie, jak to się ładnie mówi, miękkimi, czyli kreatywność, praca w grupie i tak dalej?
Różnie, to znaczy tutaj bym powiedział, że akurat humanistyczne przedmioty mają wielkiego plusa, dlatego że myślę, że właśnie ta specyfika powoduje, że no jednak te osoby są bardziej skomunikowane, czy gdzieś tam często otwarte, potrafią rzeczy wyrażać. Myślę, że no oczywiście jak to z osobami, mamy różne charaktery, osobowości, to jakby wiele czynników na to wpływa, ale myślę, że na przykład osoby, które kończą kierunki techniczne, no w pewnej części wykazują wysokie, te miękkie kompetencje, w pewnych bardzo niskie. Jakby firmy już wiedzą, jakby starają się to jakby też jakby, może być, uzupełniać, czy jakby wspierać te osoby w tym. Jeszcze tylko jedną rzecz taką może dodam, dlaczego to jest tak istotne, bo to może się wydawać jednak jakąś taką kolejną bańką, jakimś trendem, może modą naszym słuchaczom, a chciałbym to jakby jednoznacznie przekuć taką bańkę, takie myślenie. To znaczy dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że w zasadzie wszystko powstaje w drodze pracy zespołu. To znaczy wszystkie wynalazki, one już mają tak często specjalistyczny charakter lub też interdyscyplinarny. Rzeczywiście zdarzają się wyjątki, tylko wyjątek potwierdza regułę. Zdecydowana większość ich powstaje na drodze współpracy zespołu, a w związku z tym no, komunikacje interpersonalne są kluczowe, żeby po prostu coś osiągnąć, żeby zamknąć jakiś projekt. Oczywiście wiedza też, ale kiedyś to nie było w takim stopniu. Czyli ten proporcje, ten balans się bardzo zmienił przez ostatnią dekadę.
Justyna Kusińska, czyli absolwentka właśnie. Czy studia nauczyły cię też tych miękkich umiejętności, czy to jednak są te umiejętności, które udało się zdobyć w tych poza studiowaniem właśnie?
Raczej poza. Nie wiem, niektórzy mówili, że to wrodzone talenty też są ważne, ale raczej poza studiami. Raczej to, że się działało, że się wychodziło do ludzi i że się próbowało nowych rzeczy. To myślę jest najważniejsze.
A uczelnie właśnie starają się też na to kłaść nacisk? Może UMK?
No tak, bo Oczywiście, no, ja mogę powiedzieć, że biuro karier zajmuje się non-stop rozwijaniem umiejętności miękkich i mamy cały blok szkoleniowy, w którym mogą brać studenci. To jest kreatywność, właśnie praca zespołowa, zarządzanie zespołem, asertywność, komunikacja. Wszystko to staramy się rozwijać. I też są projekty robione wydziałowe, gdzie te kompetencje miękkie są wpisane, oprócz szkoleń twardych, staży. Też są bloki kompetencji miękkich, bo jest to istotne. I chcę też właśnie powiedzieć, że to jest teraz największa taka wartość też, to co tutaj pan powiedział, takich projektów interdyscyplinarnych. I to też się teraz dzieje na uczelniach, że robi się takie projekty międzywydziałowe, też na zlecenie firm, gdzie studenci rozwiązują problemy firm, takie istotne. Właśnie też z tych naszych regionalnych firm tutaj współpracujemy. I to jest na przykład metodą design thinking, gdzie ważne jest najpierw rozpoznanie klienta, jego potrzeb. I tutaj bardzo liczą się umiejętności społeczne, zadawanie pytań, analiza zachowań społecznych. I potem dopiero rozwiązania techniczne. Czy razem to jest brane pod uwagę. Więc ten taki... Trudno już teraz powiedzieć, że to jest jakoś osobno. Przy sukcesie firmy liczą się zarówno taka wiedza twarda, merytoryczna, jak i umiejętność oceny potrzeb, odpowiadanie na potrzeby klienta.
I to tylko warto jeszcze jedną rzecz dodam, warto zwrócić uwagę, skąd to się bierze. To znaczy, rynek się niesamowicie optymalizuje. Przychodził takie etapy. Kiedyś tam dawno to był tak rynek produktów. Wszystko, co się wyprodukowało, się sprzedało. Przychodziło kolejne kilka etapów. Dzisiaj już jest tak zoptymalizowany, że każda usługa, produkt, ona ma szansę odnieść jakiś sukces tylko jeżeli coraz lepiej, czy wręcz w prawie doskonały sposób odpowiada tym potrzebom klienta. I tu jest wielka przestrzeń właśnie dla tej części humanistycznej, czyli zachowania społeczne, psychologia, ale też w ogóle wszystkie humanistyczne jakieś tam przedmioty, ale znowu oczywiście dla być może węższej grupy tych wybitnych, najbardziej kreatywnych osób.
Humaniści mają akurat taką dobrą zdolność, że potrafią się uplastyczniać bardzo mocno. Myślę, że ścisłowcom to trochę trudniej przychodzi, ale rzeczywiście jeśli chodzi o przebranżawianie się, o jakieś kształcenie się w różnych kierunkach jednocześnie, no to humaniści mają ten taki... są górą, że tak powiem, tak? Że potrafią jednak zmienić w razie czego kierunek działania, potrafią się dostosować do pracodawcy. Także zachęcam do tego, żeby zatrudniać też humanistów.
Szersze spojrzenie po prostu mają.
Tak, są bardziej kreatywni na pewno.
Też chciałam zapytać właśnie pana z UTP, bo to też słyszałam od wielu pracodawców, że jest sporo takich specjalistów, właśnie ścisłowców, tak? Którzy mają fantastyczną wiedzę, ale ciężko im na przykład pracować w zespole. Czy państwo też na to próbują kłaść nacisk podczas swoich studiów, żeby również te umiejętności miękkie w nich kształtować?
No my już od wielu lat kładziemy nacisk na kształtowanie tych kompetencji miękkich, takich jak chociażby innowacyjność, kontakty interdyscyplinarne, praca w grupach. I tutaj praca, była mowa o realizacji różnych projektów, to nas studenci te umiejętności twarde, fachowe, realizując projekty z poszczególnych przedmiotów czy z grup przedmiotów, mają znacznie większe i muszą je realizować w grupach. Czy włączani są do zespołów badawczych, do pracowników, gdzie wtedy uczą się trochę od pracowników tych umiejętności nawiązania kontaktu, rozwiązania problemów, to także różne działania, które pani powiedziała, że poza uczelnią. No my traktujemy studia czy pobyt studenta na uczelni jako kompleksowo, jako całe studia i tutaj wszystkie wolontariaty, udziały czy praca w kołach naukowych, gdzie bardzo często studenci właśnie tą pracę zespołową realizują w szerszym stopniu niż na takich standardowych programach zajęć. To wszystko po to, żeby ci pracodawcy dostawali dobrze przygotowanych. To także współpraca z tymi pracodawcami, gdzie rozwiązujemy różne problemy i tam także studenci są włączani do takich zespołów, i oni oprócz tych problemów praktycznych widzą, jak ta komunikacja w firmie wygląda i oni już tam wchodzą jak gdyby w ten rytm pracy firmy, wiedzą, co jest potrzebne i no też pani mówiła o tym, że humaniści mają przewagę. Są studenci, którzy bardzo dobrze się adoptują, potrafią znaleźć się w tych realiach zakładu. Ci zwłaszcza, którzy w czasie studiów uczestniczyli w różnego rodzaju pracach, wolontariatach, angażowali się w działalność organizacyjną, społeczną, nie mają z tym problemu.
Wszystko pewnie zależy i od charakteru, i od tego doświadczenia, a ja jeszcze chciałam poruszyć jeden ważny wątek, a mianowicie staże. Nie każdy pewnie absolwent ma szansę od razu na pracę, ale jest też taka możliwość odbycia stażu w danej firmie. Czy dużo jest takich ofert w urzędach pracy?
Tak, ofert stażowych mamy w tej chwili sporo i wszyscy, i zachęcam osoby, które są byłyby zainteresowane podjęciem stażu, do kontaktu z naszym Urzędem Pracy. Oferty stażowe, tak samo jak oferty pracy, są dostępne na naszej stronie internetowej bydgoszczpraca.gov.pl i można też, zachęcam do kontaktu z pośrednikiem pracy. I tak jeszcze wracając do staży. To są dla osób, które no nie mają żadnego doświadczenia zawodowego i chciałyby to doświadczenie zdobyć. I tutaj zachęcam też pracodawców do składania ofert organizacji stażu, ponieważ no, procedura jest taka, że to pracodawca zgłasza w Urzędzie Pracy chęć zorganizowania stażu. To się nazywa już tutaj według naszej nomenklatury, on jest organizatorem stażu i osoby chętne do odbycia stażu, osoby, nasi klienci, mając informacje, jakie są oferty stażu, na jakich stanowiskach, no zgłaszają się i jest tutaj możliwość zdobycia takiego pewnego doświadczenia zawodowego. Bo chciałbym tutaj podkreślić, że staże, które są organizowane przez urzędy pracy, to nie jest w pełni zatrudnienie. To jest staż się odbywa bez nawiązywania stosunku pracy. Stażysta jest przez cały okres stażu nadal klientem Urzędu Pracy, natomiast w zakładzie pracy, w firmie, w której pracuje, no, musi zachowywać się tak jak pracownik, wywiązywać się ze wszystkich swoich obowiązków pracowniczych, musi wykonywać określone zadania, ucząc się jednocześnie tej pracy. Bo jeszcze muszę dodać, że każdy taki stażysta musi mieć ze strony pracodawcy wyznaczonego opiekuna stażu. My wypłacamy jako Urząd Pracy temu stażyście stypendium i dla organizatora stażu, czyli potocznie mówiąc pracodawcy, pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z tym stażem. Całe koszty są po stronie Urzędu Pracy. Czyli to jest okazja przez około pół roku poznać daną osobę. I muszę powiedzieć, że jest dosyć duża efektywność staży. Wiele, zresztą my w umowach zawieranych z pracodawcami wręcz wymagamy dalsze zatrudnienie na pewien okres, ale wiemy, że wiele takich staży kończy się już naprawdę już później długoletnim zatrudnieniem. To jest naprawdę okazja, żeby samemu się pokazać i jednocześnie pracodawca ma możliwość poznania ewentualnie przyszłego pracownika.
A z perspektywy właśnie pracodawcy, to przydatna rzecz taki staż, czy raczej pracodawcy traktują to, bo to też się czasem pojawiają takie opinie, że jako taką tanią siłę roboczą?
No właśnie, ja uważam, że to jest bardzo potrzebna sprawa. Oczywiście też istnieje, można powiedzieć, taka ciemna strona troszeczkę. Znaczy, na pewno są, nie ma co się oszukiwać, firmy, które gdzieś tam próbują to jakoś wykorzystać. Natomiast nie jest to droga do niczego tak naprawdę. W ogóle wyznaję taką zasadę, że wszystko, co dobre, przychodzi z czasem. Jakby staż umożliwia poznanie się przed stosunkiem pracy, nauczeniem się, dopasowaniem. Najlepiej, gdyby staż jednak dawał możliwość i zatrudnienia osoby, i nie. To znaczy, bo właśnie to ten staż ma pokazać, na ile to ma sens, taka współpraca. Natomiast staże i najlepiej w porozumieniu, znaczy staże i praktyki, a na przykład praktyki w porozumieniu z uczelniami, gdzie praktyki na przykład byłyby powiązane z tematem na przykład pracy inżynieryjnej czy magisterskiej. No i staże jak najbardziej polecam.
Czyli możemy wszystkim studentom, absolwentom oczywiście polecić przede wszystkim aktywność, bo to oprócz wyboru kierunków studiów jest bardzo ważne. Czas nam się niestety kończy. W bydgoskim studiu byli z nami doktor inżynier Franciszek Bromberek, rzecznik prasowy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, pan Ryszard Maciejewski. A ze mną w toruńskim studiu byli pani Ewa Banaszak, kierownik Biura Karier Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Justyna Kłosińska, absolwentka UMK na kierunku dziennikarstwo i pan Karol Polasik, wiceprezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu. Bardzo państwu dziękuję.
Dziękujemy.
Adriana Andrzejewska, do usłyszenia.